rozpoczynamy porady ekologa na naszej antenie. Pragnę powitać pana Grzegorza Wiśniewskiego, który jest myśliwym, sokolnikiem i działaczem ochrony przyrody. Szczęść Boże, panie Grzegorzu.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. W poradach ekologa chcemy rozmawiać o takich sprawach jak zając, bażant, kuropatwa, zwierzęta naszych pól. Jako myśliwy, jako sokolnik, jako działacz ochrony przyrody, z tymi zwierzętami, rozumiem, pan jest za pan brat.
No tak przynajmniej uważam, tak przynajmniej uważam.
Zanim o zającach, bażantach i kuropatwach, to takie podstawowe pytanie, jak zrodziły się te zamiłowania pańskie do myślistwa, do sokolnictwa, a jednocześnie do ochrony przyrody, prawda?
Ja myślę, że to się wzięło już od najmłodszych lat. Myślę, że to jest wynik wychowania moich rodziców, którzy spowodowali to, że zajmowałem się wszystkimi zwierzętami, począwszy od kotów, psów, innych historii i tak dalej. Z wykształcenia jestem leśnikiem, ale bardziej faunistyczną niż florystykiem. I mnie bardziej interesują właśnie te wszystkie współzależności pomiędzy poszczególnymi gatunkami zwierząt, pomiędzy tymi gatunkami a środowiskiem ich bytowania, jak same florystyczne rzeczy, czyli rośliny. I to tak nabrzmiewało z biegiem lat i coraz bardziej przybliżało mnie do tych tematów.
Miłośnik zwierząt, a jednocześnie strzelba i myśliwy. Jak to pogodzić?
Ja myślę, że to jest bardzo prosta rzecz. Ja nie należę do tych myśliwych, którzy bardzo, bardzo intensywnie polują. Polują tylko i wyłącznie dla przyjemności. Ale żeby polować, to najpierw trzeba hodować i chronić. Na co polować? A w związku z tym bardziej mnie interesuje ta strona hodowlano-ochronna w łowiectwie, jak samo pozyskanie, które siłą rzeczy musi być prowadzone, bo gdybyśmy nie prowadzili pozyskania zwierzyny, to doszłoby do tragedii. Proszę sobie wyobrazić, że według wszelkich wyliczeń, jakie dokonują w Polsce naukowcy, to gdybyśmy przez 3 lata tylko nie polowali, to populacja dzika wzrosłaby najprawdopodobniej do około 7 milionów sztuk, czyli nie moglibyśmy mówić nic o gospodarce rolnej wówczas.
Jeden dzik na 5 mieszkańców Polski.
Jeden dzik na 5 mieszkańców Polski. Gdybyśmy przez 3 lata tego gatunku nie redukowali. Człowiek tak daleko zaingerował w przyrodę, że nie da się na dzień dzisiejszy prowadzić normalnych działań bez redukcji niektórych gatunków. I to jest rola właśnie myśliwych.
Teraz czekam na taki głos oburzenia.
Być może.
Myśliwy, a kłusownik. Myśliwy, a kłusownik. Czy myśliwy to kłusownik?
Nie, na pewno nie, bo oczywiście i wśród myśliwych zdarzają się kłusownicy, którzy są z Polskiego Związku Łowieckiego albo usuwani, albo karani różnego typu innymi karami. Niemniej jednak zupełnie przeważająca większość myśliwych to są to naprawdę przyrodnicy. W mojej ocenie ponad 95%. To są ludzie, którzy naprawdę są duszą i sercem oddani dla przyrody.
Panie Grzegorzu, temat, który dziś podejmujemy zasadniczy, to zając, bażant, kuropatwa, zwierzęta naszych pól. Dlaczego zwierzęta naszych pól, skoro zająca, bażanta i kuropatwę kojarzymy bardziej z lasem niż z polami?
A właśnie, proszę ojca, jest zupełnie inaczej, bo jeżeli będziemy, chcemy, w ogóle może tak zacznę. Mamy bardzo mało czasu, a w związku z tym postaram się w telegraficznym skrócie tylko skrytykować i co nas czeka ewentualnie, jeśli dalej taka sytuacja będzie trwała, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a może bardziej na zachodzie Europy, co niestety odbija się również na terenie naszego kraju. Jeśli chodzi o zwierzęta naszych pól, to trzeba by podzielić albo wyodrębnić takie dwie grupy. Jedna grupa to gatunki, które okresowo przebywają na polach, czyli typowi roślinożercy. I tu byłby jeleń, sarna leśna, w mniejszym stopniu łoś, ale też i dzik, który tutaj niestety stał się w ostatnich latach zarówno zwierzęciem leśnym, jak i zwierzęciem polnym. Dlaczego tą grupę wyodrębniam? Dlatego, że generalnie ostoją dla tych gatunków są tereny leśne. Tak, korzystają one tylko i wyłącznie okresowo z naturalnej bazy pokarmowej, która istnieje na polach. Natomiast takimi typowymi osiadłymi gatunkami, bo tu wchodzi tak zwany osobniczy areał życiowy, jeżeli ten osobniczy areał życiowy dla jelenia wynosi około 10 tysięcy hektarów, dla łosia około 20 tysięcy hektarów, to on jest zupełnie malutki, jeśli chodzi o te typowe osiadłe gatunki, czyli zając, kuropatwa i barszcz. I tu zaczyna się tragedia. Dlaczego? Dlatego, że cywilizowane rolnictwo, czy ten pęd w rolnictwie do uzyskiwania jak największej produkcji powoduje to, że niszczymy niestety naturalne środowisko bytowania tych gatunków. Dlaczego je niszczymy? Poprzez chociażby bardzo duże areały jednolitych upraw. A w związku z tym są likwidowane miedze, są likwidowane zakrzaczenia. Jako typowy przykład podam Kujawy, gdzie w latach 70. prowadzono bardzo intensywne melioracje, a w wyniku tych prac zlikwidowano właśnie śródpolne oczka wodne, śródpolne zabrzewienia, które były wykorzystywane przez te gatunki jako miejsca lęgowe, jako miejsca ochronne, jako miejsca pokarmowe. Co jest bardzo ważną sprawą, to proszę wziąć pod uwagę również tak, że przeciętny śmiertelnik, jak przejeżdża przez pola na dzień dzisiejszy, widzi piękne uprawy, czyste, bez chwastów, bez innych historii i tak dalej, a zapomina o tym, że ta uprawa jest praktycznie przyrodniczą pustynią. Poprzez stosowanie różnego rodzaju chemii, poprzez zlikwidowanie właśnie tych miejsc lęgowych, miejsc wykotów i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że o czym też przeciętny śmiertelnik raczej nie jest zorientowany, że dla przykładu takie ptaki jak kuropatwa, jak bażant, one w pierwszych okresie swojego życia, te pisklęta, potrzebują około 70-80% pokarmu pochodzenia zwierzęcego. Ten pokarm w naturze jest dostarczany poprzez owady, a tych owadów po prostu nie ma poprzez opryski, czyli te pisklęta w wielu miejscach, jeśli nawet się urodzą, to w pierwszym okresie życia nie mają właśnie tego pokarmu pochodzenia zwierzęcego i nie są w stanie dożyć, że tak powiem, okresu przestawienia się na pokarm pochodzenia roślinnego. To nie jest długi okres, on trwa około 3-5 tygodni. Ale niestety tej karmy brakuje. I tutaj postaram się powołać nie tylko na polskie badania, ale również i zagraniczne. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Francji aktualnie po wykonaniu bardzo szczegółowych badań stwierdzono, że stracono około 1/4 skowronków, że stracono 70% świergotków łąkowych, że stracono 80% kuropatw ze względu na brak owadów, które stanowią w pierwszym okresie życia dla nich, że tak powiem, pokarm. A w związku z tym no nie możemy liczyć, że te gatunki będą dalej się rozwijały, bo presja rolnictwa jest tak ogromna, że niestety nie utrzymamy stanów dotychczasowych, które są. I przyznam się szczerze, tak jak na terenie Polski cały czas możemy kuropatwę pozyskiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej od 1983 roku praktycznie żadna kuropatwa nie została w drodze polowania pozyskana, ponieważ myśliwi naprawdę przejęli na siebie obowiązek ścisłej ochrony. W ogóle naukowcy, co również potwierdzają Niemcy, ale tak jak już zaznaczyłem i polskie badania też na to wskazują, twierdzą, że zbliżamy się do jakiejś takiej przyrodniczej katastrofy, że po prostu tych gatunków za jakiś czas nie będzie. Ja muszę powiedzieć, że w 28 krajach Europy na 39 gatunków powszechnie spotykanych na gruntach rolnych tylko 6 gatunków jest, które nie wykazują trendów spadkowych. A w związku z tym na naszych oczach po prostu te gatunki giną i warto byłoby, aby były podjęte jakieś działania wspólne, nie tylko myśliwych, nie tylko tych, którzy zajmują się ochroną przyrody, ale również tych, którzy zajmują się tym intensywnym rolnictwem, a nie ekstensywnym, żebyśmy mogli te gatunki dla przyszłych pokoleń zachować. Jedyne gatunki takie jak gołębie, dzikie kosy i zięby wciąż mają się dobrze, ale gdzie? Na terenach parków miejskich i na terenach lasów, bo tam tej chemii się nie stosuje w tak dużym rozmiarze. Natomiast na terenach rolniczych spadek liczebności dorównuje spadkom innych gatunków. Ta sama sytuacja dotyczy również bażanta, bo też bażant potrzebuje w pierwszym okresie czasu bardzo dużo tego pokarmu zwierzęcego. Inna sytuacja jest w przypadku ptactwa wodno-błotnego i tutaj typowym gatunkiem są gęsi, no ale to jest gatunek bardzo mocno migrujący, a w związku z tym nie jest osiadły i liczebność tego gatunku rzeczywiście wzrasta bardzo mocno. Czego mamy dowody? U nas po prostu ten gatunek redukuje się poprzez stosowanie polowań, ale dla przykładu w Holandii już doszło do tego, że go się po prostu gazuje i dalej utylizuje się, bo liczebność tego gatunku bardzo wzrasta. Mówiąc o tym wszystkim, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że to, co my widzimy to na polach, to wcale nie znaczy, że stan przyrody jest tam tak idealny. Tam po prostu, tak jak stwierdzają naukowcy w tym temacie, powstają te pola uprawne jako takie przyrodnicze pustynie, a trzeba powiedzieć, że rolnictwo samo, nie doceniając tego, zapomina, że potrzebuje zapylaczy i tak zwanej fauny glebowej. Bez tego ostatecznie przyroda czy życie przyrodnicze na tych terenach zaginie. W każdym bądź razie tutaj muszę powiedzieć, że żyjemy w okresie, i to jest najgorsze, że akurat na nasze pokolenie to przypadło, gdzie muszą być podjęte zdecydowane działania w tym kierunku, żeby te gatunki zachować. Podobna sytuacja dotyczy również zająca, który no niestety poprzez duże areały jednolitych upraw, poprzez likwidację miec, poprzez likwidację otwartych rowów melioracyjnych, a w to miejsce stosowanie różnego rodzaju rurociągów, że tak powiem, odprowadzających wodę z pól uprawnych, spowodowało, że też brakuje mu miejsc odpowiednich na wykoty. A do tego te wszystkie gatunki jako takie małe, one są mniej odporne właśnie na działania człowieka tutaj i one charakteryzują się również dużą zmiennością pokarmową, a w związku z tym lepsze są dla nich mniejsze uprawy, ale tych upraw, żeby było bardzo dużo. I tu powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy takie działania bardzo mocno zostały podjęte w Dolnej Saksonii w Niemczech, również w Czechach, gdzie użytkownicy upraw, z wykorzystaniem oczywiście stosownych dotacji unijnych, są zobowiązani do stosowania tak zwanych pasów zielonych, albo tak jak Niemcy to nazywają, pasów kwiatowych. A polega to na tym, że każda duża uprawa musi być odpowiedniej szerokości pasami podzielona. Na tych pasach zupełnie inne rośliny rosną niż ta główna roślina, która jest uprawiana. I te rośliny nie są ani opryskiwane, ani w inny sposób, że tak powiem, uprawiane. One rosną na dziko, łącznie z chwastami, z innymi rzeczami i tak dalej. Po to tylko, żeby zapewnić ten pokarm pochodzenia zwierzęcego dla młodych pisklaków i żeby można było te gatunki na tych polach utrzymać. Tak jak mówię, u nas dopiero to w Polsce zaczyna raczkować, ale myślę, że jest to konieczność, która w najbliższych latach będzie musiała być zastosowana. Podobnie ma się dla przykładu w Austrii, gdzie na terenie jednego landu przy pomocy dopłat unijnych doprowadzono do tego, że stosuje się odpowiednie płodozmiany w gospodarce rolnej, które są korzystne dla tych zwierząt dziko żyjących na polach. No u nas niestety na przeważającej części kraju, bo mówię tutaj praktycznie o terenach od Wisły na zachód, raczej te uprawy są rolne, są intensyfikowane, duże połacie tych upraw są i praktycznie one dla przyrody są bezużyteczne. I tak by to mniej więcej wyglądało. Ja dla porównania chcę podać, proszę Państwa, że liczebność tych gatunków podstawowych żyjących na polach, rając kuropatwa, barżant, spadła na przestrzeni lat bardzo znacząco. Oczywiście nasz kraj przed wojną miał dużo większą powierzchnię, ale mimo to możemy się pokusić o pewne porównanie, że jeżeli w 1937 roku na terenie Polski pozyskiwano, oczywiście ubiegłego stulecia, pozyskiwano około 3 miliony sztuk, to na dzień dzisiejszy tego zająca już się pozyskuje bardzo znikomą ilość, bo w granicach 10 do 20 tysięcy maksymalnie w ciągu roku. Jeżeli kuropacy około 1 300 000 sztuk pozyskiwano w okresie 1937, to na dzień dzisiejszy podobnie jak z zającem. I ta sama sytuacja dotyczy barżanta. A więc widać, że jak weszła mechanizacja, chemizacja w rolnictwie i ona się bardzo mocno rozwija, to od razu zaczyna spadać liczebność tych zwierząt drobnych, gdyż one są na te czynniki dużo mniej odporne od tych innych zaliczanych przeze mnie do tej grupy, że tak powiem, występujących okresowo na terenach polnych, czyli tych gatunków dużych, jeleń, dzik, łoś, sarna leśna. Tu jeszcze takim stałym gatunkiem na polach jest sarna polna. Ona się różni od sarny leśnej dosyć znacząco, po pierwsze wielkością, bo jeżeli powiedzmy sarna leśna waży w granicach tam około 20 kg, jak organizm żywy cały, to sarna polna potrafi dochodzić aż do 35 kg, czyli jest gatunkiem już dużo większym. Ona różni się tym od sarny leśnej, że chociażby tak na pierwszy rzut oka, jeżeli spłoszymy ją na polach, to ona nigdy nie ucieknie do zadrzewienia, nigdy nie ucieknie do lasu, tylko zawsze będzie starała się uciekać na jakieś wzniesienie, skąd będzie mogła obserwować ewentualne zagrożenia dla siebie. Natomiast sarna leśna zawsze będzie uciekała do lasu czy do zadrzewienia, żeby się skryć przed niebezpieczeństwem. I tak reasumując, muszę powiedzieć, że jestem bardzo mocno zakłopotany tym, co się dzieje, dlatego że za mało przyrodniczo patrzymy na te tematy. Także to tak by to wyglądało na dzień dzisiejszy. Myślę, że działania, jakie są podejmowane w Polsce w tym zakresie, a są podejmowane i są prowadzone między innymi tutaj na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, czyli w województwie kujawsko-pomorskim. Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska prowadziliśmy 5-letni program ratowania zwierzyny drobnej. I tutaj corocznie żeśmy wypuszczali od 7 do 10 tysięcy sztuk kuropat, zajęcy trochę mniej, bo one są dosyć drogie w wyhodowaniu, ale wypuszczaliśmy ich około 1000, no i około 10-15 tysięcy barżantów. I muszę powiedzieć, że przez te 5 lat udało nam się zatrzymać trendy spadkowe. Ale niestety teraz dalej, a zakończyliśmy realizację tego programu 3 lata, z powrotem widzimy, że następują spadki liczebności i głównym powodem jednak, który ja upatruję w tym wszystkim, to poza oczywiście jakością materiału hodowlanego, który zawsze był dobrej jakości, o czym świadczą badania weterynaryjne, które były prowadzone, to jednak zmiana środowiska bytowania tych gatunków. Czyli to, o czym cały czas mówimy, że intensyfikacja rolnictwa nie sprzyja utrzymaniu prawidłowych środowisk bytowania dla zająca, dla kuropaty, dla barżanta, ale też dla innych ptaków śpiewających, tak jak już na samym początku wspomniałem, o skowronkach czy innych gatunkach. I myślę, że aktualny okres jest takim okresem, w którym naprawdę musimy jako ludzie zastanowić się nad tym, w jakim kierunku idziemy, bo jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy tracić że tak powiem, poszczególne składniki naszej fauny, a w związku z tym będziemy działać przeciwko bioróżnorodności środowiska. A myślę, że na tym nam nie powinno zależeć, tym bardziej, że kto jak to, ale Polska również podpisała konwencję z Rio de Janeiro o zachowaniu bioróżnorodności tego środowiska. I to, co cały czas było realizowane i propagowane między innymi przez Radio Maryja, przez telewizję Trwam, czyli te wszystkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie na rzecz zachowania bioróżnorodności, w którym profesor Szyszka przewodniczy, i dalsze inne działania. Niestety możemy wszystko robić, tylko jeżeli nie zatrzymamy tego unowocześniania środowiska, tego drastycznego wchodzenia nowych technologii, nowych, że tak powiem, środków chemicznych, tej mechanizacji, to niestety nie uratujemy tych gatunków. I nad tym właśnie boleję. Także myślę, że jest najwyższy czas, żebyśmy nie mówili czasami tak, jak mówią we Francji już czy w Niemczech, że zbliża się katastrofa w tym momencie. Wyłączenie te gatunki na polach są bardzo fantastycznym wskaźnikiem i powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jeżeli liczebność spada ich, to gdzieś jest jakaś przyczyna. My mówimy tylko o tych niektórych przyczynach, tych generalnych, ale chociażby też weźmy pod uwagę rozwój transportu czy ruchu samochodowego. No, ta ilość samochodów też wpływa ujemnie. Jak jedziemy w nocy samochodem, to widzimy, ile zajęcy, ile lisów i innych historii jest, że tak powiem, przez samochody zabijane. W tym momencie chciałbym również kilka słów powiedzieć o lisie, który cały czas był utrzymywany w ryzach pewnych i jego w Polsce tak kształtowano populację jeszcze do początku lat 90. o zagęszczeniu około 2 sztuk na 1000 hektarów to wychodziło. Dzisiaj to zagęszczenie tego gatunku jest bardzo duże. Ono wynosi od 5, a w niektórych przypadkach nawet 10 i jeszcze więcej sztuk na 1000 hektarów. I tu jest bardzo duża rola myśliwych. Dlaczego jest tak duże zagęszczenie? Zagęszczenie jest przede wszystkim tego gatunku dlatego tak ogromne, że wyłączyliśmy jeden czynnik, który też redukował ten gatunek. A mianowicie od lat 90. były prowadzone szczepienia lisów dziko żyjących i wyeliminowaliśmy praktycznie wściekliznę. A w związku z tym, jeśli nie ma naturalnego reducenta tego gatunku, to liczebność jego zaczęła tak drastycznie rosnąć. Przez to też on ujemnie oddziaływuje na sarnę polną, na zająca, na kuropatwę, na bażanta. Ja muszę powiedzieć, że niektórzy dziwią się, że lis zje sarnę. Oczywiście nie mówimy tutaj o sarnie dorosłej, ale w momencie po wykocie, kiedy jeszcze ta malutka sarenka porusza się normalnie, to dla lisa jest to żaden problem, żeby ją dla siebie spożytkował.
Panie Grzegorzu, dajmy też szansę, posłuchajmy, może ktoś z radiosłuchaczy chce zadać jakieś pytanie bądź dopowiedzieć.
Bardzo proszę.
56 655 23 55 lub 23 56. Ja wsłuchując się w pańską wypowiedź, muszę zauważyć takie sformułowania, których pan używa, przyrodnicze pustynie na te potężne gospodarstwa rolne, jak również, że te gospodarstwa rolne, powiedzielibyśmy, bardziej przemysłowe niż rolne, to gospodarstwa dla przyrody bezużyteczne. I teraz my znamy takie sformułowanie, że z chwilą, gdy wyginą pszczoły, bardzo szybko wyginie człowiek. A co się stanie, gdy nie będzie zajęcy, bażantów i kuropatw? Co się stanie z człowiekiem? Bo pytając się o zwierzęta, pytamy też o nasze życie, nasze funkcjonowanie.
No ja muszę tutaj powiedzieć szczerze, że taki naukowiec jak dr Benoît Fontaine z Francuskiego Narodowego Muzeum Historii Naturalnej i to człowiek, który organizuje potężne działania badawcze w zakresie ptaków na terenie Francji, stwierdza jednoznacznie, że jeżeli nie będzie owadów, a w związku z tym nie będzie bażantów, kuropat i tak dalej, to my też zginiemy. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko pszczoły zapylają. Zapylają również inne owady. I tutaj na to powinniśmy zwracać uwagę.
Ten łańcuch zniszczenia wydaje się być oczywistym.
Tak jest. Tak jest.
Mamy telefon, prosimy.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Podkarpacia. Chciałbym zapytać pana, który prowadzi program. Właśnie to jest bardzo niepokojąca sprawa, że w tym czasie, znaczy w latach 50. nie było wycinki w okresie przedletnim przykładowo, tylko był okres tam od listopada do lutego. A teraz jest na okrągu wycinka. I chodzi mi o to, że są drzewa stare z dziuplami i pielarze tną. I przykładowo w okresie lęgowym, tak jak teraz, rzeczywiście to jest katastrofa. Bo nie patrzą na to, tak uważam. I ścinają to drzewo z piszklętami, z jajkami. I właściwie, czy jest na to sposób, żeby temu zapobiec? Bo to rzeczywiście jest katastrofa. No przecież tyle drzew takich starych, jak pielarze tną. I się rzeknie to drzewo z piszklętami, no to już koniec, przecież to wszystko ginie. I dlatego właściwie mamy właśnie wielki ubytek właśnie tej przyrody, ptaków. Jest mi słychać, to może jakieś 5% jest tak jak w latach 50., 60. Ogromny spadek populacji różnych gatunków ptaków. A chodzi mi najbardziej właśnie o że wycinają właśnie w okresie letnim i ta wycinka powinna rzeczywiście, jeżeli ona jest, ale te drzewa powinny być zostawiane, żeby ich nie ruszać.
Tak, ale tu mówimy o terenach typowo leśnych i muszę powiedzieć, że nie miałbym aż tak dużo pretensji, dlatego że nasi polscy leśnicy pilnują mimo wszystko tego tematu, jeżeli gdzieś to u nas można zobaczyć tutaj we wszystkich lasach, jeżeli są gdzieś takie drzewa dziuplaste i tak dalej, są one zostawiane i dopiero wokół nich są, że tak powiem, prowadzone dalsze nasadzenia. Natomiast w pełni się zgadzam z panem, jeśli chodzi o wycinkę śródpolnych zadrzewień i zakrzaczeń. Ja muszę powiedzieć, że dla przykładu na terenie Kujaw, co będzie też zaskoczeniem, swego czasu żeśmy stracili niemalże w 100% wszystkie zadrzewienia śródpolne, zakrzaczenia śródpolne złożone z tarniny. A dlaczego? A bardzo prosta rzecz. Bo w Wino-Wrocławiu budowaliśmy tężnie, a w Ciechocinku remontowaliśmy tężnie. A wypełniaczem w tych wszystkich tężniach jest tarnina. A w związku z tym wszędzie na polach wycięto tarninę, która już się zaczyna odnawiać. Ale przez kilka lat rzeczywiście nie było tam żadnych, że tak powiem, innych możliwości dla ptactwa. Natomiast wracając tu do lasów, to muszę powiedzieć, że no przynajmniej na przykładzie tutaj naszych terenów mogę powiedzieć, że leśnicy dbają o to, a tam, gdzie są cenne gatunki, są wyznaczane tak zwane strefy ochronne i w tych strefach ochronnych w ogóle nie tną. Także tu aż tak wielkich pretensji bym nie miał, bo las na dzień dzisiejszy jest jeszcze jedynym środowiskiem naturalnym nieskażonym. Proszę sobie wyobrazić, jeszcze w latach 70. Ubiegłego stulecia na terenach lasów bardzo dużo stosowano chemii podczas gradacji brudnicy mniszki czy innych owadów leśnych. Ale już od lat 80. ja nie pamiętam, żeby były prowadzone opryski lasów w tak intensywny sposób. Po prostu stosuje się innego rodzaju działania, między innymi przebudowę drzewostanów, co też jest bardzo ważne.
Panie Grzegorzu, zając, bażant, kuropatwa, zwierzęta naszych pól, dwa zdania podsumowania.
Ja bym bardzo prosił, żebyśmy w szkoleniu rolników przede wszystkim ujmowali sprawy bardziej przyrodniczo, a nie sprawy tylko i wyłącznie pod kątem ekonomicznym, bo to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście jest wielu przezacnych rolników. Ja mogę powiedzieć, że na terenie Kujaw w czasie, a konkretnie gminy Bątkowo, bo tam kiedyś takie rozpoznania prowadziłem, byli rolnicy przeważającej części myśliwi, którzy nie zgodzili się na wycięcie zadrzewienia śródpolnego, nie zgodzili się na zlikwidowanie oczka wodnego i tamto życie przyrodnicze dalej trwa.
Tak, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i no rzeczywiście, tak jak pan wspomniał na początku, 30 minut na taki temat to zdecydowanie za mało. Musimy kończyć. Dziękuję. Pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody w poradach ekologa na naszej antenie.